Tu już w ogóle nie ma ciśnienia, czego, bo jak już nie startuje, to już nie ma żadnego ciśnienia.
Szczęście w nieszczęście. Tego, bo można z panem starostą spokojnie porozmawiać i to na kilka dni przed godziną zero. Prawda? Jeszcze parę tygodni temu pewno się zupełnie inaczej pan do tych dni przygotowywał. Niestety los tak, powiedzmy, sprawił, że możemy sobie spokojnie porozmawiać. Ja chciałbym nawet nie tylko o tej ostatniej mijającej kadencji, ale w ogóle o dwudziestoleciu, bo przecież mamy rok jubileuszowy samorządu. Pan jest samorządowcem praktycznie od początku. Pamięta pan początki, jak to się budowało. Przez te 20 lat różne funkcje samorządowe pan pełnił. No i właśnie chciałem zapytać, która z nich była takim najsympatyczniejszym doświadczeniem? Która z tych funkcji, która z tych ról samorządowych?
Tak. Więc powiem panu tak, że dwie kadencje były bardzo dobre i uważam, że były najlepsze w całym tym dwudziestoleciu. Oczywiście pierwsza kadencja 90-94, kiedyś z Komitetu Obywatelskich startowaliśmy na radnych. Ja startowałem wtedy na radnego gminy Tuchów. I to była naprawdę wtedy kadencja taka, że ludzie bez żadnej polityki szli pracować na rzecz swoich małych społeczności. No, proszę sobie wyobrazić, że wioska, na przykład, z której pochodziłem, miała jeden telefon, ale ten jeden telefon był jeszcze funkcjonalny dla trzech różnych instytucji, czyli to był jeden telefon pod trzema numerami. Proszę sobie wyobrazić, podnosiło się w szkole telefon, za chwilę prywatny numer jeszcze tam podnosił, bo to u każdego ten telefon dzwonił. No nie było oczywiście gazu, nie było wody. Szkoła w opłakanym stanie, ubikacje pod płotem, młodzież tam chodziła. Więc w takiej sytuacji zastawaliśmy to wszystko i szliśmy po to, żeby pracować na rzecz tego środowiska. I to wtedy dało się odczuć. No nie było żadnej polityki. Na sesji to tak wszyscy pilnowali tego, co swoje. Tam nikt jeden drugiemu marnego słowa nie powiedział. Po drugie, nawet rządy, które wtedy i tak często się zmieniały i tak dalej, ale rządy traktowały samorządy zupełnie inaczej. Polegały na tym samorządzie, że ten samorząd może odbudować kraj, nikt inny. Więc jakieś tam fundusze funkcjonowały w ministerstwach rolnictwa, w różnych tam sferach, więc myśmy jeździli po te fundusze, przygotowywaliśmy wnioski. Te wnioski były bardzo proste do przygotowania. Proszę sobie wyobrazić, że dwie miejscowości wieczorem żeśmy siadali, przygotowali wniosek na telefonizację. Podpijał się pod tym inspektor nadzoru, rano żeśmy jechali do Ministerstwa Rolnictwa i z powrotem dzwonimy o godzinie 15 burmistrzowi, Wojtkiewicz był burmistrzem. Panie burmistrzu, jedziemy i wieziemy kilkadziesiąt tysięcy na telefonizację. No tak się wtedy załatwiało pieniądze i tak się robiło. I to trwało tylko tak 3-3,5 roku. Już ostatnie półrocze już się dało zauważyć, bo przed wyborami 94 zaczęła się robić kampania. Już się zaczęły jakieś tam mniejsze lub większe podchody. No i teraz druga kadencja, o której panu powiem, może ona nie w każdym samorządzie taka była, ale ta druga kadencja, która mnie utkwiła w głowie, to jest ta ostatnia, która teraz mija. Ta kadencja naprawdę zostanie zapisana w historii jako jedna z najlepszych dla samorządu powiatowego, tutaj naszego tarnowskiego, ale myślę, że wielu innych samorządów. Oczywiście, co się na tę kadencję złożyło? No, to nie to dlatego jest najlepsza, że ja tu akurat byłem i byłem najlepszy, tylko na to się złożyło kilka czynników. Pierwsze, trafiliśmy na ten dobry okres tych funduszy europejskich, wielkich programów operacyjnych, z których można było pociągać pieniądze i to były ogromne, ogromne pieniądze. Drugi taki okres zapewne nieprędko się trafi w ogóle dla Polski. Druga rzecz, żeby takie pieniądze pozyskiwać, no trzeba było mieć naprawdę dobrych pracowników, którzy potrafią robić wnioski, no bo te pieniądze w Krakowie czy w Warszawie nie leżały i nie czekały na to, że ktoś przyjedzie i sobie weźmie, ile mu tam będzie potrzeba, tylko trzeba było robić dobre wnioski i konkurować tymi wnioskami w normalnej, zwykłej konkurencji. Poddawać się wszelkim ocenom, jakie tam były. Więc muszę powiedzieć, że pracownicy tutaj Starostwa Powiatowego stanęli na wysokości zadania, zrobili wszystko, co w ich mocy, no i tych środków pozyskaliśmy dużo. Trzecia rzecz, no to trzeba było mieć dobrą większość, dobrą radę. No, dziś możemy się zastanawiać, zapłaciłem cenę za co? Między innymi za to, że założyłem koalicję 4 lata temu, Platforma PSL. Ale ja już wtedy widziałem i mówiłem, że ja nie mogę mieć koalicji zawieszonej, co mnie namawiali, żeby, PiS, Platforma, założyłem koalicję.
Oczywiście, oczywiście.
Ale już wtedy widziałem, że nie mogę sobie pozwolić na koalicję PiS-PSL, którą mi sugerowano tam, ale to była koalicja zawieszona jednym głosem. No nie można sobie w takim dobrym okresie, kiedy tyle pieniędzy jest do pozyskania, ja będę przychodził na sesję i co sesja będę się martwił, czy mnie ktoś odwoła, czy mnie ktoś nie odwoła, czy nie odwoła zarządu za chwilę, czy nie odwoła. Wiedziałem, że jak zrobię tą dużą koalicję, to mamy 24 mandaty, mamy 24 radnych na 29. No to jest koalicja, której nikt po prostu nie zagrozi.
No znaczy, no teoretycznie była jeszcze możliwość do kooptowania do tego składu grupy byłego starosty Karcińskiego.
No,
do, czyli no, PiS, ale PSL to... i jego radni.
Tak, ale ta grupa, którą byśmy dokooptowali, tak nie dawała więcej jak 17, 18 mandatów. To jest 2-3 mandaty. Nie? Niech dwóch zachoruje i za chwilę modlimy się, czy nie zostaniemy odwołani. Natomiast to z Platformą Obywatelską dawało mi od razu 24 mandaty. No i potem się okazało, że jeszcze kilku radnych przeszło. Stamtąd mieliśmy potem już 26. No i to, proszę Państwa, pozwoliło, że myśmy mieli bardzo spokojne tutaj sesje. Mimo wszystko, że tam tych dwóch, trzech radnych było w opozycji, oni od czasu do czasu próbowali gdzieś tam kogoś ugryźć, troszeczkę kopnąć, ale to wszystko nie miało wielkiego znaczenia. Wszelkie decyzje były naprawdę podejmowane prawie w 100%.
Zatrzymajmy się jeszcze właśnie na tym momencie, jak budowała się ta koalicja i trwała ta taka kopanina pod stołem, prawda? Również dzisiaj uważamy, znaczy to, co się stało tutaj z tym brakiem zarejestrowania list, które tam wcześniej zostały wynegocjowane ze starostą, jak to pan mówi, dla wielu jest echem tych sprzed 4 lat pewnych sporów, które się zaczęły. Czy pan może coś w tym momencie na ten temat powiedzieć? Czy rzeczywiście to gdzieś tam tkwi głęboko historycznie?
Oczywiście głęboko i skoro pan mnie naprowadził tym pytaniem, więc opowiem panu całe kulisy z tego sprzed 4 lat. No i za to ja teraz tę cenę zapłaciłem. Po pierwsze to było to, co mówiłem, koalicja z Platformą. To oczywiście nie zaakceptowali nigdy panowie posłowie oprócz Wojtkiewicza. Pozostali panowie posłowie z PiS-u tego nie zaakceptowali nigdy, bo oni tak, po pierwsze widzieli, i to było głośne i to nie było do ukrycia, że miał być pan poseł Rojek starostą po tym słynnym incydencie, jak się mu powinęła noga z tym jego posłowaniem. Więc nikt tego nie ukrywał, to on był forowany na starostę. Jeżeli nie on, to forowali pana poprzedniego Zbigniewa Karcińskiego i koalicję PiS-u z PSL-em i z tym naszym powiatem, który dawał bardzo nikłą większość. Ale tam było jeszcze, proszę państwa, coś więcej. Ponieważ w gminie Wojnicz startowała pani Lucyna Malec do powiatu. I proszę sobie wyobrazić, że ona przegrała te wybory. Tam z pierwszego miejsca przegrała te wybory. Weszła nie ona, tylko weszedł pan Armatis. Więc pamiętam dokładnie tę chwilę, jak nawet w mojej obecności bardzo mocno atakowała ówczesnego burmistrza Noska, żeby wziął pana Armatysa na zastępcę burmistrza. Co by to dawało? Pan Armatys by rezygnował z mandatu tutaj w powiecie, zostawałby wiceburmistrzem w Wojniczu, a pani Lucyna Malec wchodziłaby jako radna do powiatu. Pan burmistrz Nosek powiedział wtedy, że on tego nie zrobi, że on już jest w ostatniej kadencji i on jest już w schyłku, on ma w miarę poukładany urząd, ma zastępcę i go po prostu nie wyrzuci, tylko dlatego, żeby komuś tam robić miejsce. Chce to doprowadzić w takim stanie, jak jest, do końca kadencji i on odchodzi na emeryturę. No i to była kolejna rzecz, którą naraziliśmy się pani Lucynie Malec. Kolejna rzecz, pani Lucyna Malec szukała u mnie zatrudnienia w powiecie. Tak się pechowo wtedy złożyło, że zmarł nasz skarbnik, pan Sokołowski. A ponieważ ona trudni się gdzieś, pracuje w jakiejś prywatnej firmie jako księgowa i tak dalej, więc zaświtało jej w głowie, że przyszłaby mogła być skarbnikiem w powiecie. Nie? No, tego też nie spełniłem życzenia. Powiedziałem, że to jest zbyt ważne stanowisko, żebym ja mógł urzędnika partyjnego na to zatrudniać. Powiedziałem absolutnie nie. I znalazłem sobie skarbnika, z którego dziś jestem zadowolony, która osoba prowadzi mi jak najlepiej urząd. Nie dałem się nabrać na urzędnika partyjnego. I za te wszystkie rzeczy zapłaciłem dzisiaj cenę.
No przynajmniej tak. Pan to interpretuje. No. Bo przypuszczam, że tam druga strona mogłaby jeszcze
nie,
coś...
Nie, no druga strona będzie wyciągać. To nie płaciłem składek. Radek, ja mam składki nadpłacone. No nie wiadomo, bo oni o jakich składkach mówią, bo są składki są haracze czasem.
No ale jak to się przez 4 lata układa? Znaczy to tak po prostu się kisiła ta sytuacja, brzydko mówiąc. Czy od czasu do czasu miał pan jakieś sygnały? Że no, jakaś grupa, powiedzmy, skupiona wokół, nie wiem, pełnomocniczki obecnej, coś robi. No, tak. Z jakichś powodów na przykład zarejestrował pan kilka tygodni wcześniej własny komitet.
Tak, zgadza się. To wszystko tak, jak pan mówi. Tam to wszystko się po prostu kisiło i ja widziałem...
No ale czy jakieś konkrety? Co się działo
takiego? Tak, zaraz powiem. No w międzyczasie, nie wiem, 3 lata temu odbyły się jakieś wybory zarządu powiatowego PiS-u. Ja, ponieważ byłem od początku tam członkiem tego zarządu powiatowego, podczas tych wyborów zostałem w ogóle niezgłoszony do tych wyborów, ponieważ no, uznali, że ja nie płacę składek. A propos tych haraczy, nie składek. Składki miałem zapłacone. Więc w ogóle mnie nie zgłoszono jako członka do tego komitetu powiatowego. No i wydarzyło się tak, że wybrani zostali tam inni, ale się tak tam porobiło w tym zarządzie powiatowym, że ten zarząd powiatowy powinien był wybrać przewodniczącego zarządu powiatowego. Ale oni się tam podzielili między sobą i nie wybrali go nigdy. Jak głosowali, to było 2-2, dziękuję. Nie wybrali tego przewodniczącego zarządu powiatowego. Więc pan poseł Czesak mianował panią Lucynę Malec. Podobno statutowo miał taką możliwość, skoro zarząd nie wybiera, więc on ją sam, samodzielnie mianował. No i to wszystko były takie incydenty, które widziałem, że mi nie sprzyjają. Poza tym no, w takich kontaktach osobistych i z panem posłem Czesakiem, z panem posłem, widziałem, że oni tak są do mnie nastawieni nie za bardzo, no, że czują tą do mnie nienawiść z tego względu, że postawiłem na swoim. Zostałem starostą wbrew temu, co oni sobie tam założyli, bo oni chcieli kogoś innego, a ja tego im nie, po prostu nie dałem. Więc dawało się to na każdym kroku po prostu odczuć. Na każdym kroku. I jak ja to widzę, jak zaczął się kalendarz wyborczy i widzę, że no ja organizowałem już spotkania z tymi kandydatami na radnych od wiosny. Bo wiedziałem, że na jesieni są wybory, trzeba tych ludzi wokół siebie skupiać. Tak. Organizuję takie spotkania, zapraszam panów posłów. Jak zaprosiłem panów posłów, no to zrugali tych moich ludzi, dziękuję tam, no to mieli już dość za chwilę. I zaczął się kalendarz wyborczy i ja widzę, że no ta sytuacja jest nie za bardzo, bo przychodzą do mnie ludzie i mówią tak, no panie starosto, pan tu organizuje listę, no my byśmy chcieli jak najbardziej z panem, ale za chwilę zachodzimy tam do biura, a tam w biurze mówią, że nie, ta lista, którą tu starosta organizuje, to jest lista zupełnie ważna. To, co on sobie organizuje, to jest nieważne, to my tam organizujemy. I zbliżał się termin zawiązywania komitetów. Więc ja w takiej sytuacji sobie myślę tak, no jak już oni tak to stawiają, to ja organizuję, zakładam swój komitet. I założyłem, zarejestrowałem Komitet Starosty Tarnowskiego Mieczysława Krasa.
No podejmował pan jakieś rozmowy, na przykład z posłem Czesakiem na ten temat właśnie wcześniej?
Tak, rozmawiałem z nim, zapraszałem go na te spotkania. I widziałem, że tak jak mówiłem, że ten stosunek do mnie nie był najlepszy. Nie? Więc jak dotarły jeszcze do mnie te rzeczy od tych kandydatów, że oni chodzą do biura, tam mówią co innego, ja ich próbuję na listach gromadzić, więc zawiązuję ten komitet. I tak mi już chodziło po głowie, sobie myślę, to jest wszystko jedno, to jest już takie, stawiam się już w takiej sytuacji, że albo mnie za dwa dni wyrzucą stamtąd, jak ja założyłem ten komitet, mnie wyrzucą stamtąd za dwa dni, powiedzą mi, dziękujemy panu, pan sobie zawiązał komitet tego. Byłem nawet, sobie myślę, chyba bym się był zadowolił tym, bo naprawdę większość ludzi, których miałem na swoich listach, to byli skłonni bardziej do tego, żeby iść własnym komitetem. I proszę sobie wyobrazić, że byłem na to nastawiony, że mnie po prostu stamtąd wyrzucą i zachodzę na zarząd taki regionalny PiS-u, którego jestem członkiem jeszcze do dziś. I byłem przekonany, że tam wstaną, ale mnie tam kurde objadą, no ale to tego, nie tego. Myślę, no dobra, jest wszystko. Przyjmę wszystko, co pan jej powie. A tam wstają i mówią, no panie starosto, pan założył jakiś swój własny komitet, ale dlaczego pan chce PiS rozbijać? No czy nie ma możliwości, żeby jedna lista PiS-u szła? No i to takie same superlatywy w kierunku mnie raczej puszczają, nie? Ja mówię, szanowni państwo, ja jestem oboma rękami za PiS-em. Tylko, że wy mi musicie pomóc to zorganizować. No nie może tak być, że ludzie przychodzą do biura i dostają informację, że to, co się tam starosta organizuje, to jest to nieważne, tylko to, co się tu w biurze organizuje. No bo jeżeli tak jest, no to wtedy ja idę swoim, nie? Rany boskie, no same superlatywy w moją stronę. No i no ja się dałem przygłaskać. I jeszcze wpadłem na jedną rzecz. I mówię tak, proszę państwa, no ale mimo wszystko, jeżeli idziemy jednym komitetem, tak, jak najbardziej, aha, i puścili taki temat, że tak, ja mam z panią Lucyną Malec przygotować, uzgodnić listy, dać te listy posłom do zaakceptowania, jak najbardziej, no to w porządku. Zaraz po tym zarządzie, za kilka dni poszedłem do pani Lucyny Malec, oczywiście, z listą swoich kandydatów, proszę państwa, spisujemy, ona miała pewnie 6, może 8 osób, a ja miałem 40. No i spisaliśmy takie listy, tu już takimi spisujemy, już tak nawet jakby miejscami troszkę układając to. No i fajnie się, elegancko, żeśmy się rozstali, no tak, i szukamy następnych, bo tam jeszcze trochę brakowało. W międzyczasie jest kolejny zarząd powiatowy i mnie chodziło po głowie, właśnie się bałem tej rejestracji list, że jest jedna osoba upoważniona i to pani Lucyna Malec. No i mi chodziło po głowie, no ja przy sposobie ludzi dam 58 ludzi na listy i za chwilę jedzie jedna osoba i może to wszystko przekręcić, nie? Ja to miałem w tej świadomości. I zgłaszam to na tym zarządzie powiatowym. Mówię, proszę państwa, ale mnie się to nie podoba i nie akceptuję tego, tak być nie może, bo żeby jedna osoba, i to poza mną, no ja przygotowuję listy, uzgadniamy sobie, ale ona potem idzie sama rejestrować te listy. Ja, ależ dlaczego pan się boi? Dlaczego pan nie wierzy? Mówię, chcecie panowie wiedzieć dlaczego? 4 lata temu zmieniono mi jednego tylko człowieka, ale na schodach jak do starostwa żeśmy wchodzili. Więc mam ku temu pełne uzasadnienie, żeby się bać. No i panowie mówią, ale rany, no to nie, ale no co, no to przecież jest tu pełnomocnik pan Jacek Pilch, poseł, jest poseł Wojtkiewicz, który jest tutaj z ziemskiego powiatu. Niech idą wspólnie zarejestrować te listy. Ja się znowu dałem zagłaskać mnie. No pewnie, no to jak we trójkę pójdą, to, nie ma, to ja się nie mogę czego bać. Jeżeli oni we trójkę pójdą zarejestrować listy, to ja się już niczego nie boję, akceptuję jak najbardziej. No i od tej pory już tylko sama sielanka.
No tak, panie starosto, znamy tę relację już wielokrotnie w mediach, prawda, przez w ostatnich tygodniach to pan już opowiadał. Ja chciałem jeszcze zapytać, zanim wrócimy do tej podstawowego wątku tej dzisiejszej rozmowy, czyli jakieś taką refleksję nad tą mijającą kadencją, to chciałem jeszcze zapytać, no bo tak, no mówi pan o tym emocjonalnie, trudno się dziwić, prawda, ale tak naprawdę poza głębokim oczywiście pęknięciem, ale personalnym, to czy jest coś jeszcze? Czy to jest tak głębokie, że na przykład, nie wiem, pan nawiązując czy porównując tę sytuację z tym, co się dzieje teraz w Wierchuszce, w centrali PiS-u, czy to podobne przyczyny tutaj na tym lokalnym poziomie zdecydowały o tym, że no, takie gwałtowne pęknięcie w PiS następuje.
Nie, myślę, że to jest zupełnie podobne i to przez cały PiS się niesie, bo przez te całe lata dało się tutaj odczuć, że inną grupą był poseł Wojtkiewicz, poseł Pilch, senator, wiatr, I pani posłanka Barianowska, ona tak troszeczkę próbowała te dwie grupy łagodzić, a zupełnie inną grupą był poseł Czesław i poseł Rojek. Oni tam swoje jakieś uznawali, a ta grupa swoje. Nawet w międzyczasie się mówiło, że to jest jedna jest grupa z tej ulicy tam tak,
Sikorskiego, a druga z Wołowy.
Druga z Wołowy. No, tak się na te grupy mówiło, więc widać było ten podział ewidentny. Ewidentny taki podział było widać i to myślę, że to się tak przenosi od góry na górę. Poza tym, proszę Państwa, no, był taki okres, który ja tłumaczyłem i prosiłem ich, panowie, nie róbcie wyścigów w przyjmowaniu ludzi do PiS-u. Robili jakieś dziwne wyścigi, kto więcej ludzi do PiS-u przyjmie. No, ja się trochę na tym znam, bo tam gdzieś tam się obracałem i w partii politycznej, w takim SKL-u funkcjonowałem. Naprawdę do partii nigdy nie warto na wyścigi ludzi przyjmować, bo nie przyjmuje się wtedy nic dobrego. Tutaj po prostu robiono to na wyścigi. Jak się dzisiaj popatrzę, jacy ludzie tam są w tym towarzystwie, Rany Boskie, ja z tym towarzyszem nie chcę mieć nic, mówię, także chyba Pan Bóg mnie miał
opatrzności. Nie tylko w PiS-ie, o czym tam świadczą na przykład kazus prawyborów w Platformie, tak, prawda, gdzie tylko tak. 50% obywatelskiej partii mającej tak. Człon obywatelski w nazwie uczestniczyło w prawyborach prezydenta, tak. Najważniej głowy państwa, zgadza prawda? Się. Kandydata na głowę państwa, więc to pewno nie tylko PiS-u dotyczy. To ma oznaczać, że Pan już ma przygotowaną rezygnację gdzieś tam, prawda, tylko czeka, żeby...
To znaczy z tą grupą, która mnie oszukała, nie chcę mieć nic wspólnego. Mhm. To nie ulega wątpliwości. Z tą grupą, która mnie oszukała, nie chcę mieć nic wspólnego, bo to było oszustwo naprawdę na szeroką skalę. Natomiast już Pan wspomniał o wielu wspaniałych ludziach, którzy pewnie są już jeszcze w PiS-ie, albo już ich nie ma w PiS-ie. Zobaczymy, co ci ludzie zrobią. Naprawdę ja słyszę z różnych tutaj środowisk, nawet ze środowisk Platformy. Są tacy ludzie, którzy nie pasują ani do Platformy, ani do tego takiego skrajnego już PiS-u. PiS się zamiega, tak jak to powiedział Kamiński, w Ligę Polskich Rodzin i ja bym z tym towarzystwem nie chciał się utożsamiać, natomiast zobaczymy, co ci ludzie tam zrobią. A na ten czas zostaje po prostu samorządowca.
Wracamy w takim razie do podsumowania kadencji. Pan nie kandyduje, więc pozwolę się samorządowcowi, który kończy kadencję, trochę pochwalić. Niech pan starosta powie, co się w trakcie tej kadencji udało. Tak. Jakie są najistotniejsze, najważniejsze rzeczy, które uznałby pan za największy sukces?
Ale powiem panu tak, że to powinien robić każdy samorządowiec. Bo mnie akurat tak pan mówi, że mnie pan troszkę ulgowo traktuje, ale... życzyłbym każdemu samorządowcowi, który po 4 kadencjach mógłby usiąść, pochwalić się swoimi dokonaniami przed wyborcami, a potem dopiero poprosić o głosy. Ja dziś mam taki luksus, że jak jadę gdziekolwiek na zebranie, to tak to wyborcom przedstawiam. Proszę bardzo, ja mam konkretne dokonania i pokazuję to Państwu i mówię, głosujcie na tych ludzi, bo oni są gwarantem kontynuacji tych dobrych wydarzeń. Ale niech pan teraz, co powiem, wrócę do przed 4 lat. Zastajemy budżet 60 milionów złotych i 22,6% zadłużenia. Budżet bardzo trudny, który było trudno w ogóle poskładać do kupy. Ten budżet, który tam kluje się gdzieś w starostwie, to jest ogromnie, ogromnie zawyżony. Trzeba było robić cięcia najprzeróżniejsze. I mamy 4 lata, przeszliśmy 4 lata i mamy budżet 120 milionów, a zadłużenie wzrosło tylko o 8,2%. Czyli tak naprawdę...
Wzrosło o, czy jest na takim poziomie?
Nie, wzrosło o 8% i jest na poziomie 30,4% dziś. Więc można sobie popatrzeć, jak niedużo to zadłużenie wzrosło, a co w międzyczasie się wydarzyło. Jak ja to podsumowuję, to aż oczom nie wierzę, myśmy zainwestowali w remonty i inwestycje ponad 100 milionów złotych. No to mówię, że to jest historyczna kadencja, taka druga się nie powtórzy, bo już takiego drugiego okresu, żeby tyle milionów zainwestować, po prostu nie będzie. Bo nie będzie na to pieniędzy, no, bo nie będzie, bo to nikt z własnego budżetu nie jest w stanie...
No przynajmniej zdającej się przewidzieć w przyszłości. Może się jeszcze okaże.
No tak może się kiedyś za kilkadziesiąt lat okaże, że jakieś takie coś będzie, ale w najbliższej przyszłości nie ma na to po prostu szans. No i no idźmy tak po troszkę tylko takimi działami. No weźmy drogi. W samej drogach zainwestowaliśmy 77 milionów złotych w remonty i różne inwestycje. Może ktoś powiedzieć, że tak się chwalimy, ale no, gdzie by pan nie pojechał? W którym kierunku? Wyjeżdżamy na Skrzyszów, elegancka droga. Wyjeżdżamy na Wolę Rzęcińską, elegancka droga. Wyjedziemy na Wierzchosławicę, elegancka droga. Jedziemy na Pleśną, elegancka droga. To, co żeśmy się 4 lata temu założyli, że tak rozchodzimy się gwieździście od miasta Tarnowa, od centrum, robimy poszczególne drogi, a potem będziemy coraz dalej iść i coraz dalej iść. Z tych pieniędzy zostało wyasfaltowane, jak sobie obliczyłem, 150 km dróg w 4 latach. To 1/4 naszych dróg na 600 km ma nowiutkie nawierzchnie asfaltowe. To naprawdę niesamowity wyczyn. 30 km zrobionych chodników. No oczywiście to chodniki były robione przy współudziale gmin. Tu gminy mają 50% w tym swojego tak. udziału i trzeba i tu honor za to oddać. No ale 30 km jest dróg zrobione. No za to odbieraliśmy nagrodę w województwie, tak zwaną złotą płytę chodnikową. Byliśmy jednym z najlepszych samorządów w ostatnim roku. Potem przejdźmy do oświaty. No oświata oczywiście jest takim dobrym kontynuatorem tego, co rozpoczęło się u samego zalążku powiatu. Już wtedy były starosta Wojtkiewicz postawił na oświatę i dobrze. I potem jak był Karciński, to kontynuował i myśmy weszli w to i kontynuujemy. Za tylko naszych 4 lat zostało zainwestowane 17 milionów złotych w oświatę. Wybudowane 3 sale sportowe. Gromnik, Wojniczy, Radło. Wybudowana ta ujeżdżalnia pod potrzeby hipoterapii w Brytowskiej Górze. Boisko ze sztucznej trawy w Ryglicach. 2 zmienione dachy na zespole szkół ponadgimnazjalnych w Tuchowie i na liceum w Tuchowie, na liceum łącznie z obserwatorium astronomicznym. Klasopracownie wybudowana w Ciężkowicach i 2 klasopracownie w Zakliczynie, mechaniki pojazdowej i ogólnobudowlana. Rozpoczęliśmy remont tego domu w czasów dziecięcych w Wiodówce Tuchowskiej, z którym tyle było różnych przepychanek, no wreszcieśmy zdecydowali, że już nic z nim nie będziemy robić, tylko go po prostu będziemy remontować. Zaadoptowaliśmy byłą szkołę na Kołkówce pod potrzeby właśnie tego domu w czasów dziecięcych. Dwukrotnie odbierałem w skali kraju nagrodę tak zwanego powiatu na szóstkę za współpracę zarządu z placówkami oświatowymi. No i byłem wśród 15 samorządów w Polsce, jedyny tylko z Małopolski, więc naprawdę to było, to czułem się niezwykle dowartościowany, znajdując się wśród takich potentatów jak miasto Gorzów Wielkopolski. Idźmy potem dalej, no, przechodzimy do ochrony środowiska. Byliśmy kontynuatorami tego, co rozpoczęła pierwsza Rada Powiatu Tarnowskiego, walki z azbestem. Myśmy to kontynuowali, choć ustawa teraz poszła inaczej i zepchnęła to jako obowiązek na gminy. Ale gminy, robiąc ten program walki z azbestem, zwracają się do nas jako do powiatu o dofinansowanie. I my z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska dofinansowujemy i dalej to kontynuujemy. Też dwukrotnie w Warszawie odbierałem nagrodę Powiat Przyjazny Środowisku, a w jednym roku dostaliśmy nawet finansową nagrodę 30 tysięcy złotych. Wiele innych spraw wprowadzamy z zakresu ochrony środowiska. No już w kilku obiektach mamy kotłownie ekologiczne, kotłownie na biomasę mamy, baterie słoneczne zakładamy, już funkcjonuje taka bateria w DPS-ie w Nowodworzu, w DPS-ie Korzamna, jak to jest miejscowość? W Sieradzy. Przygotowujemy teraz jodówkę tuchowską pod te solary, przygotowujemy również DPS w Wieczychowicach, więc bardzo szeroko idziemy w te takie źródła, odnawialne źródła energii. I za to wszystko byliśmy doceniani. No nie sposób dziś, proszę Państwa, nie wspomnieć o służbie zdrowia, bo służba zdrowia spędza sen z oczu niejednym jeszcze w Polsce i długo będzie spędzać. Powiaty będą mieć jeszcze długo kłopoty ze służbą zdrowia, sam rząd będzie miał kłopoty, bo naprawdę błądzi i nie bardzo wie, jak sobie z tym poradzić tematem. A my w bardzo prosty sposób poradziliśmy sobie ze służbą zdrowia w własnym powiecie. Oczywiście szpital był mały i można było na tym tak troszkę eksperymentować, bo trudno taki eksperyment zrobić na takim potężnym organizmie, na przykład jak jest stary szpital, nie? Tutaj w Tuchowie, w Tarnowie, ale jego by można było jakimiś tam działami pomału jakoś. No ale proszę sobie wyobrazić, mieliśmy szpital zadłużony na 3,5 miliona złotych. I no każdy z członków rady mówił, no rany boskie, no ile będziemy do szpitala dokładać, to weźmiemy z dróg, bo to powiat nie ma pieniędzy na szpitale, czyli musi się zadłużyć, chcąc sfinansować dług szpitala, to się musi zadłużyć, to albo weź z dróg, albo weź z oświaty, z czegoś trzeba wziąć, żeby do szpitala dołożyć. Więc postanowiliśmy, że zrobimy taką własną restrukturyzację na swój chłopski rozum. Skoro są tam ludzie, którzy się znają na prowadzeniu służby zdrowia, na medycynie, to niech oni się zajmą leczeniem i to prowadzą, biorą z tego pieniądze i na tym robią biznes, i ja im wcale tego nie zazdroszczę.
To w końcu to była, był jakiś element prywatyzacji, czy nie?
Był. To była typowa prywatyzacja, taka na chłopski zdrowy rozum.
Bo PiS boi się tego określenia prywatyzacja jak diabeł święconej wody, nie wiedzieć czemu. Zupełnie. Czyli dzisiaj można spokojnie powiedzieć, że to szpital w Tuchowie został sprywatyzowany.
Dokładnie, po prostu. Tak, został sprywatyzowany. Ja, i to był też element, którym jakimś tam się naraziłem, choć ja akurat wyznaję taką teorię, że są w Polsce jest tak strasznie dużo szpitali, że i część tych szpitali może zupełnie funkcjonować jako prywatne. Swobodnie i na pewno będzie sobie dawać radę. Natomiast też powinna sieć zostać jakichś szpitali tych publicznych, finansowanych przez państwo, dlatego że część jest społeczeństwa, która powinna się czuć na tyle pewnie, że te prywatne szpitale jakby czasem gdzieś poszły w innym kierunku, no bo jak już jest coś prywatnego, to może tam iść troszkę w innym kierunku i może samorząd nad tym całkiem już nie panować. Aczkolwiek najlepsze jest panowanie w ten sposób, jak myśmy to zrobili. Bo co myśmy zrobili? Powstała spółka pracownicza, która powiedziała, że my ten szpital przejmujemy, my sobie będziemy prowadzić, my będziemy z tego czerpać korzyści. Proszę bardzo, czerpcie. My wam dajemy budynki wyposażone w urządzenia do prowadzenia działalności medycznej. Oć te urządzenia są stare, różne. Jakie są? Dajemy wam, proszę bardzo, 10 zł za metr kwadratowy nam proszę zapłacić i resztę wy sobie róbcie i działalność prowadźcie na tym. I proszę bardzo, podpisaliśmy stosowne umowy. Dziś zamiast 3,5 miliona długu mamy 0,5 miliona dochodu ze szpitala. I to już jest drugi rok zapisane w budżecie, 0,5 miliona dochodu. Mamy jeszcze taki luksus, że możemy, to są nasze obiekty, to jak się zwrócą do nas, to ich możemy troszkę zwolnić gdzieś z czynszu, to im możemy dołożyć parę groszy do jakiegoś obiektu, do wejścia, do tego, bo to jest cały czas nasz majątek, nie? No ale co się zmieniło tam dla pacjentów? No nic. Nawet nie odczuli pacjenci, że tam cokolwiek się stało. A widzę, że spółka bardzo dużo inwestuje, powstają coraz nowsze gabinety, kupują coraz lepsze urządzenia. I widzę, że to naprawdę, naprawdę idzie do przodu. I było to posunięcie jedno z najlepszych. Potem pogotowie.
Można, czyli to tak, no pogotowie. Jeszcze za chwileczkę do tego wrócimy, ale to jest jedna rzecz, którą powiat może się pochwalić, prawda? Bo to jest ewenement w skali kraju. Może nie jedyna tego typu proces, ale jeden z niewielu. Natomiast powiat, bo chcę jakoś też to podkreślić, jest właścicielem jednostki, no i to jest ewenement absolutnie rzeczywiście w skali kraju niespotykany, jest dla Centrum Paderewskiego podmiotem organizacyjnym właścicielskim, tak. Prawda? I tutaj, jak się udaje powiatowi, który generalnie nie ma w kompetencjach zarządzania działalnością kulturalną, tak. Podmiotami, prawda, działającymi w tym zakresie, jak się udaje te wszystkie sukcesy, które przecież też w mniejszym, ale też systematycznie, w mniejszym zakresie, ale też systematycznie budować tej instytucji, jak to się udało osiągnąć?
Więc tak jak pan
powiedział. No bez zaplecza.
Tak, zgadza się. Więc tak jak pan powiedział, niewiele jest samorządów powiatowych w kraju, które prowadzą tego typu jednostki kultury, bo powiaty nie są do tego przystosowane. Nie mają budżetów przystosowanych do prowadzenia jednostek kultury. Myśmy się jako powiat tarnowski zdecydowali na to, że to jest jedyna posiadłość Ignacego Jana Paderewskiego i to jest tak ważna instytucja, że trudno ją tutaj zostawić i zaprzepaścić. No i był dobry okres przez kilka kadencji, przez dwie kadencje, gdzie ministerstwo dofinansowywało różne uroczystości, takie jak Festiwal Bravo Maestro czy Tydzień Talentów, dofinansowywało i w tym dofinansowywaniu nie rozliczali tego tak strasznie, czy tam można było włożyć trochę kosztów utrzymania. I myśmy się tak posiłkowali, jako my starostwo dawaliśmy pewną część pieniędzy na utrzymanie, trochę tam dyrektorki sobie pozyskiwały z tych funduszy od ministerstwa i tak to utrzymywali. No oczywiście w ostatniej kadencji to wszystko zostało ucięte, ministerstwo się odcięło od dofinansowywania, więc myśmy zwiększyli drugie tyle dofinansowanie dla Centrum Paderewskiego. Jak przedtem było tak 300-350 tysięcy, teraz jest ponad 600 tysięcy, już dajemy my. To oczywiście wszystko też jeszcze nie daje się zapiąć całkowicie, więc no, pracownicy, pani dyrektor, szukają różnych możliwości. Szukają sponsorów, których przez te 4 lata dość dużo było, nie brakowało. Ja im tam na ostatnio na tym tygodniu talentów dziękowałem. Do tego stopnia, że pani dyrektor po prostu wynajmuje tą słynną stodołę, letnią salę koncertową, na różne uroczystości, żeby pozyskiwać w ten sposób pieniądze. No i to łącznie razem udaje się nam jakoś spiąć i utrzymujemy Centrum Paderewskiego. Zresztą powiedziałem, że Centrum Paderewskiego powinno być utrzymane przez powiat tarnowski i kto tu by następnym nie był, to popełni błąd, jeżeli by tego się nie podjął. A przez to Centrum Paderewskiego, to proszę sobie teraz wyobrazić, było głośno o nas nie tylko w Małopolsce, nie tylko w Polsce, ale było i głośno na świecie.
No tak, słynny wyjazd do Kalifornii.
Słynne już były dwa wyjazdy do Kalifornii nasze, ale co teraz było ważne, że teraz w ubiegłym tygodniu było tam dwoje młodych naszych pianistów, uczniów Szkoły Muzycznej z Tarnowa, którzy uczestniczyli w koncercie Ignacego Jana Paderewskiego. I jak myśmy dostali SMS-a od pani, która była tam opiekunką, byliśmy tak zaskoczeni, że tak pięknie udały się te koncerty, że te dzieci były tak strasznie zadowolone, że to by, po prostu będzie to dla nich najpiękniejsze przeżycie, jakie ich spotkało. No to Kalifornia, a drugie trafiliśmy do miejsca urodzenia Ignacego Jana Paderewskiego, na Kuryłówkę, na Ukrainie. Tam jedna tablica zamontowana na szkole, za chwilę w Chmielniku w kościele, gdzie był ochrzczony Ignacy Jan Paderewski. Dziś wyjechał laureat ubiegłorocznego Tygodnia Talentów na koncert do konsulatu w Winnicy na Ukrainie. Jutro daje koncert w konsulacie na okoliczność 92. rocznicy odzyskania niepodległości. To też taki piękny...
No nie sposób oczywiście o wszystkim porozmawiać, no bo czy można by było rozmawiać o tym, jak rozwija się na przykład szlak cmentarzy I wojny światowej, jak tak dalej, mnóstwo różnych takich ważnych przedsięwzięć patriotycznych i tak dalej, to się pięknie wszystko udaje. Ale no niestety musimy, że tak powiem, się tutaj zawężać. Ja chciałem wrócić jeszcze do tego pogotowia, ale w pewnym kontekście szerszym, bo powiat ziemski tarnowski jest rzeczywiście jednostką organizacyjną dla pogotowia, z którego korzystają mieszkańcy również miasta. Prawda? 120 tysięcy, czy tam 116 według ostatnich statystyk mieszkańców miasta, czyli powiatu grodzkiego, korzysta. I to jest jeden z elementów tutaj kilka dni temu podczas spotkania z kandydatką na urząd prezydenta pan poruszał te kwestie bardzo istotne, bardzo ważne współpracy między oboma samorządami i pewne rzeczy nawet postulował. Czy postulował zastanowienie się nad sensownością trwania na przykład powiatu grodzkiego, rozumiem, prawda, w takim kształcie ustrojowym, w jakim dzisiaj te miasta są wyposażone w te kompetencje. Na ile to może pomóc i mieszkańcom powiatu obecnie, powiatu ziemskiego, i mieszkańcom miasta?
To znaczy tak, no...
Co może usprawnić, co dać? Jakie korzyści?
No, zapewne nie byłoby, gdyby znikły te powiaty i był jeden duży powiat, no nie byłoby podziałów takich różnych kompetencji, różnych zadań, które każdy ten z powiat ma do spełnienia. No, typowym przykładem jest to pogotowie. No, obsługujemy aglomerację, można powiedzieć, ponad 300 tysięcy ludzi. Obsługujemy miasto i obsługujemy powiat. No i tak naprawdę to my się o to troszczymy jako powiat, jak to pogotowie funkcjonuje, jak jest ono zarządzane, jak jest rozlokowane po całym terenie, żeby do tych pacjentów jak najłatwiej mogło dojeżdżać. No, funkcjonuje na terenie miasta, no ale tak naprawdę no, prezydent jak chce, no to może trochę pomóc, a jak nie chce, to nie musi w ogóle, więc to jest taka zupełnie dziwna sytuacja. No potem bierzmy czy oświatę, no to zaczynamy ze sobą konkurować Tak jakby ta młodzież była jakimś takim towarem do przerzucania w jedną, w drugą stronę. To jeden sobie klasę policyjną, to inny wojskową, to tam się przerzucamy tymi klasami, żeby jak najwięcej tych dzieci do szkoły ściągnąć. A tak naprawdę to ta sieć szkół powinna być jednolita na całym powiecie i na całej ziemi tarnowskiej. No i wtedy ci uczniowie mieliby naprawdę komfort, mogliby wybierać szkołę najwłaściwszą do siebie. No i tak by można iść różnymi działami, drogami i nawet i urzędami, bo często się spotykamy z tym, że przychodzi mi tu ktoś i mówi, a panie, to w mieście to zarejestruje samochód, a u nas nie można zarejestrować. No przepisy są jedne. Więc gdyby to był jeden urząd dla miasta i dla powiatu, więc urzędnik by to jednakowo rejestrował. Tak to jakiś tam urzędnik inaczej interpretuje, tu trochę inaczej interpretuje. Trudno mi dziś oceniać, czy ten urzędnik mój jest lepszy, czy tamten jest gorszy. Trudno. Ale to tak nie powinno być. Powinien być jeden urzędnik, jednakowo interpretować, jednakowo mówić dla każdego, który tutaj przychodzi.
A w tej rzeczywistości, która jest, jak to czterolecie mijające ocenia pan, jak się współpracowało z samorządem miejskim, jak się z prezydentem ścigałem?
Muszę powiedzieć, że zaczęliśmy zupełnie nieźle, nawet podpisaliśmy takie następne porozumienie, tylko że ono potem tak zostało trochę na zasadzie takiej współpracy kulturalnej, organizowania imprez. Szkoda, że ono się nie rozszerzyło trochę dalej. Zostało tak bardziej na zasadzie kulturalnej. Aczkolwiek są też niektóre rzeczy, o których trzeba konkretnie wspomnieć. No jest na przykład Urząd Pracy, który prowadzimy wspólnie z miastem Tarnowem. I to już prawie od początku kadencji powiatu. I jest to zdecydowanie tańsze rozwiązanie. Wszędzie tam, gdzie byście Państwo zapytali, gdzie w takich sytuacjach jak u nas są dwa urzędy pracy, jeden dla powiatu tarnowskiego, drugi dla miasta Tarnowa, to jest kilkaset tysięcy wydanych dodatkowo. Kolejna rzecz, biblioteka publiczna, którą prowadzimy wspólnie z miastem Tarnowym, i to jest kolejna rzecz, gdzie są typowe oszczędności idące w dziesiątki, a może i setki tysięcy złotych. No ale za tym powinny iść dalsze, powinno to ta współpraca iść szerzej i dalej.
A ta słynna historia sprzed 2 lat z tym takim nieszczęsnym pismem, które pojawiło się tam z Wydziału Strategii, które w jakiś tam sposób odbierano jako taką siłową próbę powszerzenia granic administracyjnych miasta o kilkanaście czy dziesiąt wiosek i sołectw z kilku tu gmin ościennych.
Wiem wam co, no uważam, że był to zupełny niewypał, bo to nie w ten sposób się powinno robić. No jeżeli idzie jakieś pismo i próbuje się rozwalić na przykład 4 gminy naokoło Tarnowa, po to, że z jednej gminy wyrwiemy 2 wioski, z innej wyrwiemy 3 wioski, z innej 4 wioski poszerzymy miasto Tarnów, to z tego nic nie będzie. No, wszystkie te miejscowości będą bronić jak niepodległości swojego, no bo dla nich ewidentną rzeczą jest, że jak oni wejdą, to będą budować centrum Tarnowa, natomiast tymi peryferiami nikt się tam, prezydent zanim zaglądnie na te peryferie, to upłynie kilka może ładnych lat. Więc ja uważam i mam takie spostrzeżenia ze świata, gdzie to próbowałem obserwować, jak to funkcjonuje, że to powinno funkcjonować zupełnie w inny sposób. To raczej trzeba stworzyć zachęty dla tych gmin i brać te gminy, raczej starać się w całości. Dziś taka gmina Tarnów zupełnie mogłaby funkcjonować w całej aglomeracji tarnowskiej, ale jako gmina Tarnów. No co im przeszkadzać, że oni mają tam swoje władze, mają swojego wójta i zarząd, ale oni funkcjonują w całym Tarnowie. Tak na świecie wielkie aglomeracje funkcjonują i nikt się temu nie sprzeciwia i wręcz to daje odpowiednie korzyści. No trzeba to wszystko powiązać albo wspólnymi jakimiś podatkami, wspólnymi inwestycjami realizowanymi i stworzyć cały pakiet zachęt do tych ludzi, żeby im pokazać, że jak będziecie tutaj w całej tej aglomeracji, to będziecie z tego czerpać korzyści, a nie będziecie jakimiś tam satelitami na obejściach Tarnowa. No i tego się społeczeństwo obawia i nie można iść pod prąd i na przymus ich tutaj przyciągać, tylko to trzeba w inny sposób po prostu.
Mówiliśmy dużo, kończąc już, takich rzeczy tutaj zostało powiedzianych optymistycznych. Natomiast no, ja przypominam sobie czerwcową konferencję pana starosty, bo no, trudno od tego tematu uciec, dramatyczną konferencję, gdy bilansował pan straty po tej powodzi. Gigantycznym kataklizmie, który no, niestety też w pana kadencji się zdarzył. I mówił pan o tym, że no, co najmniej kilkanaście lat potrwa odbudowa tej infrastruktury, która została zniszczona, już nie mówiąc o prywatnych stratach w majątku prywatnym, no, wielu set, a być może tysięcy rodzin na terenie powiatu. Jak ta sytuacja będzie się przekładać na kolejne kadencje pana następców?
Zapewne w następnych kadencjach będzie tutaj co robić ze skutkami tych wielkich powodzi. Natomiast mimo wszystko muszę powiedzieć, że w tym roku wygraliśmy walkę z tą powodzią. Wygraliśmy walkę, ponieważ bezpośrednio po powodzi mieliśmy 6 dróg nieprzejezdnych. I tak na samym wstępie się mi wydawało, że po prostu no nie damy rady w tym roku chyba wszystkich dróg uruchomić i ich przejezdność, przepustowość tutaj uruchomić. Ale dziś mogę powiedzieć, że tą walkę żeśmy wygrali. No oczywiście trzeba tu powiedzieć, że też rząd stanął na wysokości zadania. Poszły pieniądze na usuwanie skutków powodzi znaczące, bo myśmy tylko w powiecie tarnowskim dostali 13 milionów złotych. To takiego roku też nie było. No ale potrafiliśmy odbudować te podstawowe takie straty, że drogi na dzień dzisiejszy mamy w powiecie wszystkie przejezdne. I to jest rzecz ważna. Natomiast no, długie lata jeszcze potrwa odbudowa infrastruktury pozostałej i szczególnie jeżeli chodzi o naszych mieszkańców. To, co oni ponieśli straty, tego się nie da tak szybko odbudować. Drogi nawet zdążymy odbudować, natomiast to, co oni ponieśli, jeszcze te osuwiska.
No właśnie, ta pomoc dla tych rodzin, które do dzisiaj te skutki odczuwają i w zasadzie może się okazać, że jakiś tam dom się rozpada w tym momencie, jak rozmawiamy. Właśnie. Jak wygląda tutaj sytuacja? Czy udało się, nie wiem, na tyle skutecznie, że tak powiem, poprzez na przykład lobbying tam parlamentarzystów doprowadzić do tego, aby, nie wiem, te tereny teraz, czy gdzieś w dającej się przewidzieć w przyszłości, jest to objęte jakimś takim programem rządowym, jak, nie wiem, Landskorona, czy
no,
inne?
Tak. No, przede wszystkim, jak się pokazały te wielkie programy, to pamiętam takie spotkanie u wojewody, na którym się postawiłem i wspólnie z kilkoma wójtami optowaliśmy za tym, że no jak można na przykład wciągnąć gminę Szczurowa w ten specjalny program, a pozostawić gminę Wietrzychowice i Wolę Rogowską i Jadowniki, które tak naprawdę tamtej strony zostały zalane i one były więcej zalane niż tamci, bo to był niższy teren, więc oni byli o wiele wyżej zalani. No i udało się tym programem objąć również i ten teren. Generalnie jak patrzę nawet na całą Polskę, to u nas tutaj nie jest nieźle. Naprawdę to tutaj samorządowcy stanęli na wysokości zadania, tych środków bardzo dużo pozyskali. No najgorzej idzie ta odbudowa domów, bo weszliśmy w okres zimowy. I to nie da się w ciągu zimy domów odbudować. Ci, którzy mają domy do odbudowy, naprawdę przeżyją przez zimę trudne chwile. Trudne chwile, będą musieć różnie mieszkać, może u rodzin, może gdzieś w zastępczych pomieszczeniach. No ale to są ogromne straty i to jest takie wydarzenie, że nie da się tego zrobić w przeciągu 3-4 miesięcy, choćby nawet największe pieniądze były. No a samo pozyskanie tych pieniędzy, no to są pieniądze rządowe, to też ma to swoją procedurę. Musi być ta procedura zachowana. Tam niektórzy się denerwują, no trzeba dużo papierkowej roboty, no ale no z jednej strony nerwówka, ale z drugiej strony też pieniędzy takich, no nie da się tak od ręki dać komuś. No to musi być wszystko udokumentowane, że naprawdę zostaje poniesione straty, że to tej wysokości są straty. No i to wszystko się po prostu przeciąga.